Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Milena Garcarek, wychowawca. Jest dzisiaj ze mną także pan Piotr.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, co się wydarzyło w pana życiu, że znalazł się pan w więzieniu? Przy czym dodam, że rozmowy ze skazanymi z artykułu 286, nie będę na razie mówić, co to jest za artykuł, bo pan sam spróbuje powiedzieć, są dla mnie trudne, dlatego że właśnie ta kategoria osadzonych jest bardzo często mało krytyczna wobec tego, co zrobili. Często spychając swoje czyny, swoje przestępstwa na różne okoliczności, na to, że to nie do końca tak było, na to, że wzięli coś na siebie. Nie wiem, jak będzie z panem, bo nie rozmawialiśmy na ten temat. No właśnie, zobaczymy, czy reguła, którą gdzieś tam, nie wiem, czy ja przyjęłam, czy po prostu tak mam, że na takich osadzonych trafiam, czy się będzie w pana przypadku zgadzała, czy jednak będzie inaczej.
To ja spróbuję opowiedzieć moją historię od samego początku, jeszcze zanim to wszystko się stało. Opowiem może od samego początku, bo to ta sprawa, że tu już jestem, to proces mój trwał 7 lat prawie i dopiero teraz jestem tutaj, a to wszystko, co się wydarzyło, to było, że tak powiem, z lat młodzieńczych, kiedy miałem jeszcze tam powiedzmy 23, 24, 5 lat. Więc tak, wyjechałem do Niemiec, mama mnie sprowadziła, ponieważ no... Nie byłem orłem w szkole, zawsze plułem, że tak powiem, na szkołę, chodziłem na wagary. Wzięli mnie do Niemiec, bo tam, że tak powiem, tak przysłowiowy Ordnung muss sein, czyli porządek, wszystko, tam nigdzie nie uciekałem, że tak powiem, i chodziłem do szkoły, nauczyłem się języka niemieckiego. Tam poznałem moją ex, teraz żonę i po prostu, nie, może, że tak powiem, nie wiem jak to ująć, trafiłem nie na taką... osobę, na którą powinienem, czyli na tą moją ex, ponieważ zawsze od kiedy pamiętam były tam problemy, czyli typu awantury, czemu mało zarabiam, jak za dużo zarabiałem, to że mało jestem w domu. No i tak to się rozpoczęło i cały czas problemy, cały czas na takim deficycie finansowym to wszystko się odbywało. W końcu pewnego dnia żeśmy stwierdzili, że zjeżdżamy z powrotem z Niemiec do Polski i zaczniemy po prostu, ja jeszcze będę pracował w Niemczech i tam wtedy jeszcze moja żona miała już mieszkać w Polsce. No i tak to się zaczęło. Po czym, jak już zjechałem z tych Niemiec, to zacząłem szukać pracy w Polsce. No i to na tym, że tak powiem, koniec tego pierwszego rozdziału. I następny rozdział, że tak powiem, jest taki, że po prostu zacząłem szukać pracy. Szukałem poprzez internet. No i pewnego dnia do mnie, że tak powiem, zadzwonili panowie, że mamy pracę, proponujemy tam powiedzmy stawkę 300 zł, opłacone hotele jako kurier, żebym zaczął pracować. I powiem tak, no w tamtych czasach byłem bardzo naiwny, nawet do tej pory jestem naiwny, bo, że tak powiem, przebywając tutaj w areszcie śledczym, w zakładzie karnym, jestem też naiwny, bo daję się nabierać na różne rzeczy. No ale wtedy byłem, że tak powiem, bardziej naiwny niż w tym momencie. No i tak, no
A te 300 zł?
Te 300 zł to było moje dzienne wynagrodzenie. Myślałem, że po prostu takie wynagrodzenie po przyjeździe z Niemiec, 300 zł jest normalną stawką. No wiadomo, no zbliżamy się do europejskich stawek i tak dalej, no tak w to uwierzyłem, no i mówię, dobrą robotę znalazłem, bo wiadomo, kurier w aucie jeżdżę, ja zawsze z zawodu w Niemczech wyrobiłem sobie też zawód kierowcy, bo tam taki istnieje, oprócz tego malarz i lakiernik, no myślałem, że znalazłem super pracę. No i tak się zaczęło, no, zadzwonili do mnie panowie, pan do mnie zadzwonił, spisał ode mnie wszystkie dane moje, mojej żony, mojej kobiety, niczy jestem zainteresowanym pracą na czarno. Zgodziłem się, no wiadomo, na czarno, dopóki bym nie znalazł całkiem legalnej pracy, to mówię, bardzo super. No i tak się zaczęło. I Powiedział mi pan, no następnego dnia zaczynamy pracę. Praca miała polegać na odbieraniu paczek, przewożenie z punktu A do punktu B, praca na terenie całej Polski. No i tyle. No i tak się zaczęło. Pierwszy dzień, wiadomo, nic, nie było żadnych paczek do przewozu, tylko miało być to na takiej zasadzie, że jak oni zadzwonią, to mam iść, znaczy wsiąść w auto, pojechać, przewieźć tu i tam. No i tak to się zaczęło. No, na drugi dzień było w końcu pierwsze odebranie paczki. Powiem tak jeszcze, wrócę się wcześniej. Dopiero na procesie moim dowiedziałem się, jak ten cały proceder metodą na wnuczka jest skonstruowany, bo nawet sam nie byłem świadomy samego początku, jak to całkiem wygląda. Oni to, że tak powiem, ci co telefoniści, co dzwonili, organizowali to wszystko tak, że było wszystko naszykowane w paczce. Ja miałem tylko przyjść, przedstawić się, dzień dobry, jestem od tego pana i odebrać paczkę. No i tak to odebrałem. Pierwszą, drugą, trzecią. Po prostu nieświadomie to wszystko było, nie? I...
Co było potem w tych paczkach, jak się pan dowiedział?
Pieniądze. A dowiedziałem się to przez to, że już chyba za piątym czy szóstym razem kazali mi otworzyć paczkę i ja tam zobaczyłem w paczce, a tam dużo, bardzo dużo pieniędzy. No i kazali mi to przeliczyć. Ale to wtedy się ten cały dramat zaczął dopiero od tego, nie? Po piątym, szóstym razie. Jak to wszystko się stało. No odbierałem na początku na pełnym nieświadomie, całkiem naiwnie. Myślałem, że paczki nie interesowało mnie, wiadomo, bo nie pytam co jest, po prostu robię swoją pracę, dostaję pieniądze i tak dalej.
Rozumiem, że to nie była żadna znana firma spedycyjna, tylko firma Krzak.
Firma Krzak to nawet tego pana, z którym rozmawiałem, nie widziałem na oczy. Po prostu nikogo nie widziałem na oczy, a to jest, że tak powiem, paradoks, bo do tego całego mojego wyroku, do tego artykułu, co pani powiedziała, 286, mam jeszcze grupę przestępczą i też się tym dziwię, dlaczego to jest grupa przestępcza. No i później mi dopiero na procesie uświadomili, jak to wszystko wygląda. Później jeszcze od tego, no jak już zacząłem, już wiedziałem, co jest w tych, że tak powiem, paczkach, no to już się zaczął taki, że tak powiem, ten dramat, bo wtedy musiałem odbierać te paczki, wiedziałem, że tam są pieniądze. Już za ósmym, dziewiątym razem to już słyszałem, nawet już mi kazali tak, pograżali mi, że mam przyjść, odebrać, mi serce, że tak powiem, waliło ze stresu, bo po prostu no nigdy nie przepuszczałem, że nawet tu trafię i że ja naprawdę coś złego robiłem. Cały czas byłem przekonany, że to wszystko, że tak powiem, dobrze się ułoży. No, ale kiedyś jak już powiedziałem, że odmawiam, że już nie chcę pracować, bo tu już wiem, o co w tym chodzi i tak dalej, powiedzieli, że nie ma teraz tak, że ja w tym momencie odchodzę, że mam 2 tygodnie czasu wypowiedzenia od nich i no jak nie będę tego robić, no to za chwilę ktoś przyjedzie do mojego domu i no i coś się tam, ktoś przyjedzie sprawdzić, no ale wiadomo, o co chodzi, że ktoś, po co miał, jak jestem gdzieś powiedzmy koło Siedlec z Warszawy i ktoś mówi, że chciał ktoś pojechać do mojego domu, sprawdzić, czy mnie tam nie ma, no to różnica 400 kilometrów to jest, dało mi dużo do myślenia też, no i...
Ale ten ktoś, to wszystko się odbywało przez telefon, tak? Czy ktoś panu mówił to?
Wszystko było przez telefon, był tylko jeden pan, później gdzie ja tą paczkę odbierałem od poszkodowanego, to później przewoziłem powiedzmy 200-300 kilometrów, jechałem z tą paczką, żeby komuś podać dalej. Później też na procesie się dowiedziałem, że po prostu to wyglądało tak, że ja odbierałem paczkę od poszkodowanego, przekazywałem ją dalej. Ten, kto wziął ode mnie tą paczkę z tymi pieniędzmi, przekazywał jeszcze dalej do jakiegoś wyższego, który tam zbiera wszystkich od tych odbieraków paczkę, wywozi to później do Niemiec. Z Niemiec ściąga też wszystkie od tam wszystkich odbieraków pieniądze, wywozi do Francji i z Francji jakiś jeden pan przewoził to do Anglii, bo to wszystko byli telefoniści z Anglii. Też się dowiedziałem, że to są Romowie, czyli Cyganie, tak zwani po polsku mówiąc.
Na procesie oprócz pana były jeszcze inne osoby?
Na procesie oprócz mnie było jeszcze 16 odbieraków, czyli takich kurierów, takich jak ja. I też mieli podobnie, tak jak ja, też byli... Mieli też pogróżki i tak dalej. Zdarzały się tam też 2-3 osoby, które były pełni świadome, co robią tego swojego czynu po prostu, nie?
A nigdy nie przyszło panu do głowy, że skoro wszystko odbywało się przez telefon, wszystkie rozmowy, żeby iść z tym na policję i przedstawić nagrania?
Przeszło mi to przez myśl, tylko tak jak powiedziałem pani, po tym już piątym, szóstym razie, gdzie ja już wiedziałem, gdzie co, jak to się odbywa i mi zaczęli grozić, że ktoś pojedzie mi sprawdzić, czy mnie nie ma w domu, a nie jestem w domu, to zastanawiałem się, chciałem pójść na policję. To nie było tak, że myślałem codziennie. Ja nawet, bo moja praca się zaczynała zawsze od 9 do 15, wtedy, kiedy te wszystkie banki, to wszystko się otwierało i tak dalej, kiedy oni mogli działać. Nie? I jak ja już miałem być w tym aucie o godzinie 9, to cały czas myślałem, no i myślałem, no, ale nic, no, byłem młody i głupi, no.
Jak długo to trwało? Jak długo pan przewoził te paczki?
Przewoziłem około 2 miesięcy. Od sierpnia do października przewoziłem 2 miesiące.
I potem co? Sprawa się wydała, czy sam pan zrezygnował?
Znaczy, sprawa się wydała, ponieważ złapano mnie wtedy na gorącym uczynku, bo to było w Bartoszycach w 2015 roku. Już de facto miałem skończyć z tą pracą, bo to już mi zostały 2 dni do zrezygnowania. Już byłem, że tak powiem, dogadany, że już koniec z tą pracą. No ale tak, to było chyba w czwartek lub piątek, w czwartek. No, w czwartek poszedłem odebrać paczkę, tam już wszystko niby, że tak powiem, nagrali, że to mam iść i odebrać pod adres paczkę. No i tak się stało, że odebrałem paczkę, przeszedłem ulicę dalej i mnie policja, że tak powiem, złapała.
I trafił pan do aresztu?
Trafiłem do aresztu śledczego, gdzie byłem na sankcji tak zwanej, nie? I tam byłem 4 miesiące do sprawy. Później brat, z którym w ogóle nie miałem kontaktu, bo to też było tak, że wrócę się do samego początku. Byłem z tą kobietą, gdzie straciłem w ogóle kontakt z moją rodziną, nie odzywałem się do nikogo, po prostu byłem też sam. Nie żebym się jakoś teraz wybielał, po prostu no, tylko słuchałem się mojej ex-żony i tylko tak jak ona mi zagrała, czyli ma ochotę jechać tam do siebie, do domu, a nie mieszkamy blisko siebie, po prostu moja żona jest z okolic Tomaszowa Lubelskiego, to jest 30 km od Zamościa, pod Ukrainą. I po prostu miała ochotę, to wszystkie te pieniądze, to wszystko, co te jej zachcianki, to po prostu szły na to co ona chciała po prostu. I byłem sam, chciałem też utrzymywać, wiadomo, chciałem utrzymywać kontakt, no ale no po prostu moja kobieta mówiła, no, twoja rodzina źle na nią patrzy, jak ty możesz, wszyscy są źli, tylko ona piękna, że tak powiem, i no i tak to się potoczyło. Gdybym miał oparcie, że tak powiem, w rodzinie, no, gdybym miał oparcie w rodzinie, to na pewno by się to wszystko, na pewno bym tu nie trafił, jak jestem, na pewno.
Czyli myśli pan, że jakby pan powiedział mamie czy rodzeństwu?
Tak, gdybym mógł rozmawiać po prostu z moją rodziną, bo wtedy było tak, że ja z nikim nie rozmawiałem, tylko z nią. Nawet nie mieliśmy wspólnych znajomych, bo nie wiem, moja ex-żona powiedziała, no, ona by tylko siedziała w domu, gdzieś wyjść, z kimś porozmawiać, no nie, bo wszyscy źle patrzą. Jeszcze miała chore fobie, takie jak na przykład no, czerwona plamka na płytkach czy na chodniku. Kiedyś nadepłem nawet, no to też miała taką fobię, że to krew i że buty są już od krwi i zarazki, no, po prostu cyrk na kółkach, to się tylko tak, ja wiem, że to może być dla słuchacza na pewno śmieszne, że takie rzeczy się wydają, ale jak nie ma naprawdę kogoś, przyjaciela, kogoś, kto nastawi jakąś tam w głowie po prostu, że to jest złe, że masz tak nie robić. Owszem, mówili mi postronne osoby, że to jest ten, ale ja się po prostu tego nie słuchałem, nie wiem, czym wtedy też się tak sugerowałem tym wszystkim, nie? To jest.
A to nie było właśnie to, że się łatwo, szybko zarobi dosyć duże pieniądze?
Nie, bo ja, tak jak mówiłem pani, wróciłem z Niemiec, a tam stawka powiedzmy z zarobienia 100 euro czy tam 150 euro nie było tam jakimś wielkim problemem. I przyjeżdżając tutaj 300 zł, a patrząc co jest też nawet w sklepach, powiedzmy chleb 5 zł, coś napój 3-4 zł, i 300 zł, no to mi się wydawało wtedy, że to jest normalne. To nie jest, jak nie była chęć łatwych pieniędzy. Ja lubię pracować, ja chętnie jestem do pracy. Sama zresztą pani jako wychowawca wie, że jestem chętny i robotny. Tylko po prostu Myślałem, że to się wydaje normalne. Tak jak mówiłem na początku, naiwność i większość ludzi, no może nie większość, ale dużo ludzi też jest naiwnych, może mniej lub więcej niż ja.
No i wychodzi pan po 4 miesiącach, rozumiem, tak?
Tak, wyszedłem po 4 miesiącach z aresztu, brat wpłacił kaucję i po 4 miesiącach wyszedłem.
Brat, z którym nie utrzymywał pan za bardzo kontaktu.
W ogóle, bo kiedyś nawet się zapożyczyłem na wyjazd u mojego brata, też w Niemczech prowadziłem taką małą działalność gospodarczą, pożyczył mi pieniądze, później wiadomo, przez ten czas jak byłem z moją ex-żoną, to te pieniądze wiadomo się szybko rozpłynęły, nawet nie miałem jak mu je oddać, obraził się na mnie i to też to z schodkami tak było, że w ogóle się z nim nie kontaktowałem, ani z mamą, ani z bratem. Po prostu jak się dowiedzieli, jak moja ex-żona powiedziała w końcu mojemu bratu, że przebywam w areszcie, to wtedy wyciągnął do mnie rękę i za co jestem naprawdę, jakby kiedyś to odsłuchał, jestem mu dosłownie bardzo, bardzo wdzięczny za pomoc, którą mi udzielił.
Czy brat to wie, że jest mu pan wdzięczny, czy musi to odsłuchać, żeby to wiedzieć?
Może się domyśla, ale musiałby pewnie to odsłuchać, że jestem mu bardzo wdzięczny, bo...
To nie rozmawialiście potem?
Rozmawialiśmy, tylko ja jestem taką osobą skrytą, nie jestem... Nie potrafię tak... Między mną a moim bratem jest też duża różnica wieków. On jest prawie 8 lat starszy ode mnie. Ja mam 32, on ma 40. To są też tak... Mój brat zawsze tak traktował mnie jako takiego jakby syna też na samym początku. Ojciec był, też powiem, alkoholikiem i on się też na początku mną zajmował tam do szkoły, sprawdzał lekcje i tak dalej. I tak zostało, że po prostu no, nie potrafimy teraz, może potrafimy, ale nie wiem tego, żeby porozmawiać tak jak z równym w wieku.
O. Czy pan mu oddał kiedykolwiek te pieniądze?
Nie, zamierzam mu oddać pieniądze, jak tylko stąd wyjdę, a nie jest też tak łatwo, bo też z tą kobietą, którą teraz jestem, myśleliśmy po prostu tak, że rok jest tak zwane, że na połowę kary można wyjść, że mam się starać, wszystko, ale to po prostu jak trafiłem, sam się stawiając do aresztu z powrotem tutaj po 6,5 roku, po prostu przeczytałem w kodeksie karnym i tam z innymi osadzonymi, którzy mi też powiedzieli, że no, jak mam grupę przestępczą, i czyli tak zwany artykuł 258, to po prostu wychodzę na 3/4 kary i to też trochę się wydłuża. No, ale wiadomo, wyjdę, chcę wyjść i od razu biorę się do pracy. Miałem przed przyjściem tutaj do zakładu karnego też otwartą firmę, sprzedawałem rośliny, taka moja pasja i jak widzę, po prostu chcę jak najszybciej zarobić i ustatkować się, naprawić szkody i...
No tak, ale było kilka lat na to, żeby na przykład brata spłacić, bo tak jeszcze się uczepię tego brata, bo myślę sobie, że naprawdę go to dużo kosztowało, nawet jeżeli nie finansowo, to odezwać się do kogoś, kto się do niego nie odzywa. Jest jego bratem, którego w pewnym sensie wychowywał, z tego co pan mówi.
Tak.
Który zawiódł jego zaufanie. Tak. No i miał pan kilka lat na to, żeby mu oddać pieniądze. Miał pan swoją firmę.
Tak, to jeszcze wrócę, tak. Wychodząc z aresztu śledczego, to wiadomo, brat wpłacił za mnie kaucję, dał mi przez pierwszy miesiąc pracę u siebie we firmie, zatrudnienie i później, dopóki sobie nie znajdę nowej pracy. Wiadomo, umiem po niemiecku biegle rozmawiać, zatrudniłem się w spedycji, w transporcie międzynarodowym. Owszem, zarabiałem pieniądze, tylko tak, wychodząc nie miałem na początku mieszkania, musiałem sobie odłożyć szybko na mieszkanie, na czynsz, na opłaty. Nie byłem w stanie mu oddać, że tak powiem, takiej dużej sumy, bo naprawdę dużo mi pożyczył, to nie jest...
Ale chociaż trochę?
Chociaż trochę starałem się.
Starałem się, czy oddałem mu coś?
Starałem się to zorganizować, żeby mu oddać, ale po prostu te koszty, które... Może pani usiąść.
Pamiętacie państwo, co powiedziałam na początku audycji? Że jest mi trudno zawsze rozmawiać z oszustami. Bo kiedyś taki mój były kierownik, który już teraz jest na emeryturze, powiedział, że oszust zawsze zostanie oszustem. No i nawet jak pan teraz mówi, to mnie to nie przekonuje. Bo ja w swojej jakiejś tam, tak sobie myślę, w swojej jakiejś tam uczciwości, to bym dzieliła moją wypłatę na ileś tam części i jedna część byłaby przeznaczona dla brata, który naprawdę wyciągnął do mnie rękę, no po raz kolejny wyciągnął do pana rękę, kiedy dał panu pracę.
Tak. Nie wiem, jak to ująć. Nie chcę...
Po prostu. Nie zrobiłem tego. Nie przeznaczyłem żadnej cząstki mojej wypłaty.
Nie przeznaczyłem żadnej cząstki mojej wypłaty, ponieważ zawsze między aresztem a do tego zakładu byłem na deficycie też finansowym. To nie jest... Pani może się śmiać, wiadomo. Na deficycie. Przez moją ex-żonę miałem jeszcze sprawę rozwodową, która mnie też pieniądze kosztowała, a nie chciałem brać od mamy czy brata, ale też mi pomogli, bo też mi brakowało. Też mi bardzo dużo mi pomogli. Teraz przebywając tutaj w zakładzie karnym, to jest dużo, mam dużo, bardzo dużo czasu na przemyślenia. Sama zresztą pani wie, że nic tu się nie robi, tylko można myśleć. Ale...
Wiem, to wszystko wiem, tylko też pan pewnie pamięta, jak jakiś czas temu nakrzyczałam na pana, że dostał pan potężną paczkę od rodziny za duże pieniądze.
Tak.
I we mnie po prostu no coś kipiało, dlatego że tam jest żona, dziecko, którzy muszą się utrzymać, bo żona nie pracuje, bo ma małe dziecko, tak, którym się opiekuje, wychowuje. Mhm. Czyli nie pracuje zawodowo, ale pracuje w domu.
Tak.
I jakby pan w dalszym ciągu mam takie wrażenie, że jakby żąda, potrzebuje, pan musi jakoś tu egzystować i nie mam przeświadczenia, żeby wierzyć panu, że ma pan te przemyślenia i że pan wyjdzie i zrobi inaczej niż do tej pory. Tak sobie myślę, że nie daje pan podstaw tutaj, żeby tak myśleć, że przemyślałem, ja mam niewielkie potrzeby, nie potrzebuję tutaj nie wiadomo czego, wystarczy mi to, co jest, mam na myśli jedzenie, picie, nie wiem, ja nie chcę, żeby mnie pan przekonywał do tego, że jest inaczej.
Ale powiem pani widziała, dobrze, dostałem paczkę i to nie jest tak, że ja wyzyskuję moją, dobrze, jest może tak, wyzyskuję, wiadomo, moją rodzinę, wiadomo, mi przyślą mi paczkę. Tak mi powiedzieli, że tak też na samym początku. No nie będę ukrywał, no powiedzieli mi, pomożemy ci tutaj wyjść jak najszybciej, to mi też...
Ja podziwiam pana rodzinę, że w dalszym ciągu panu ufają. Nie wiem, co sobie myślą, ale może myślą, że naprawdę więzienie pana naprawi, albo to, co się wydarzyło, spowoduje, że jak pan wyjdzie, to zacznie pan trzeźwo myśleć, że długi trzeba oddawać, że właśnie tak jak mówię, pensję dzielić na ileś tam części, być może tak, zrezygnować z wakacji, być może zrezygnować z jakichś wygód super wielkich, a jedną z wygód jest to, że właśnie tyle kasy wydają na to, żeby pan miał tutaj dodatkowe przyjemności w postaci dodatkowego jakiegoś jedzenia, picia i tak dalej.
Zgadzam się z panią i ja sam nawet nie wiem, normalnie przez... rozmawiając z innym osadzonym, nie ma tak jak ja i też nie wiem dlaczego, no nie wiem jak to ująć, po prostu...
Kiedy pan dojrzeje? Kiedy pan, mając 30 kilka lat, będzie dorosłym mężczyzną? Nie naiwnym, tylko dorosłym mężczyzną, który ma na utrzymaniu żonę, dwoje dzieci, bo z poprzedniego małżeństwa jest dziecko, tak, na które są alimenty przyznane tak, sądownie. Kiedy?
Na pewno po wyjściu. Na pewno po wyjściu. Naprawdę chciałbym... Trochę się zestresowałem. Naprawdę chciałbym...
Zestresował się pan, bo rozmowa nie była już tak miła, jak była na początku.
Owszem, ale może powiem inaczej. Przeczytałem ostatnio książkę Najbogatszy człowiek w Babilonie i z tą kobietą, którą teraz jestem, czyli moją miłością od lat młodzieńczych, ustaliliśmy sobie plan, bo ona też nie chce takiego faceta, który jest wiecznie w długach, wiecznie ma jakieś zaległości i naprawdę na nim mi bardzo, bardzo, bardzo zależy. I przysłała mi tutaj, zresztą pani sama widziała, że dostałem książkę, którą bardzo polecam w ogóle, Najbogatszy człowiek w Babilonie. I tam właśnie jest opisane, tak jak pani mówiła, że pieniądze trzeba dzielić, czyli powiedzmy 1/10 na spłatę długu, 2/10 na rachunki i powiedzmy resztę porozdzielać na jedzenie, na alimenty, na na inne rzeczy. I ja przed tym nie wiedziałem. Dla mnie, jestem takim człowiekiem, że dla mnie po prostu wcześniej były pieniądze tak, że po prostu powiedzmy, mam 200 zł, idziemy na zakupy, tych 200 zł nie ma, gdzie można na przykład kupić spodnie za 50 zł, kupowałem za 120, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiadomo, dla mnie zarabiając powiedzmy 4000 zł, opłacić to, powiedzmy mieszkanie, prąd i resztę rzeczy, zostaje powiedzmy 1000 zł na ubrania i tak dalej. I te 1000 zł nie musiałbym wydawać, ale wiadomo, chodziłem na przykład, przykładowo mówię, chodziłem, kupię spodnie, kupię tamto i aż do następnej wypłaty. Zamiast coś zaoszczędzić na kolejny miesiąc, żeby nazbierać powiedzmy tych pieniędzy, żeby oddać bratu, pospłacać, po prostu żyłem z miesiąca na miesiąc. Nie wiem, co sobie wyobrażałem, ale taki miałem charakter.
Trochę takie carpe diem, żyć tak, chwilą.
Żyć chwilą i wiadomo, wakacje, czy jakiś urlop, czy wyjście do, powiedzmy, do restauracji. Nie myślałem nad tym, żeby po prostu te pieniądze sobie zatrzymać, żeby oddawać. Po prostu dla mnie, nie zarobię większych pieniędzy, to nie mam czego oddawać. Bo takim względem i tak żyłem po wyjściu z aresztu, gdy już ustaliłem nawet te już u komornika te wszystkie raty za alimenty, wszystko w porządku, no to wiadomo, co zostawało coś więcej, to wiadomo, uzbierałem powiedzmy miesiąc, dwa trochę pieniędzy i zaraz nie było. Zamiast to po prostu, że tak powiem, trzymać w skarpecie, oddać bratu długi, po prostu dobrze dysponować. Po prostu po tej książce, którą też przeczytałem, wiem ile błędów robiłem i po prostu może mnie pani nie wierzyć, ale chcę naprawdę...
To nie jest kwestia mojej wiary, nie? Bo to jest pana życie. To co pan z tym życiem zrobi też po wyjściu. Tylko tak jak pan powiedział, to jest dobry czas na przemyślenia.
Bardzo dobry czas.
Na czytanie książek też, ale też właśnie posłuchanie może brata, nawiązanie z nim z powrotem kontaktu.
Kontakt z moim bratem mam w tym momencie, po tym wszystkim rozmawiamy. Tylko naprawdę chciałbym z moim bratem porozmawiać.
Jak równy z równym, ale trochę nie daje mu pan powodów do tego, żeby traktował pana jak równy z równym, bo dorosły facet zarabia, opiekuje się rodziną.
Tak.
I on pewnie to robi, a pan średnio.
Ja to średnio najeżdżam, także dlatego już też wiem, dlaczego on mnie tak traktuje, jak traktuje, a nie na równi z równym. Po prostu zawsze też sobie wyobrażałem, może na samym początku, jak jeszcze byłem w Niemczech, też wrócę do tych czasów 2010-2009, kiedy ojciec mi też... Zawsze miałem tak, mój ojciec z moim bratem mieli kiedyś wspólną firmę, prowadzili tam sprzedaż komputerów, no i tak, najpierw sprzedaż aut, później komputerów i tak, ja na to patrzałem, że też bym chciał tak, żeby mój ojciec mi pomógł. Wtedy, kiedy później, jak już byłem w Niemczech, to też chciałem tak, żeby mój tata mi pomógł i tak dalej. Powiedział mi, że mi po prostu pomoże. No i tak, no to zaczniemy też od sprzedaży komputerów, tylko no tam miały być drukarki, no to drukarkami, takie sprzęty polizingowe. No i mu zaufałem, bardzo mu zaufałem. No i to też było tak, że zainwestowałem swoje pieniądze, które tam w tych Niemczech zaoszczędziłem. Jeszcze mama mi dołożyła, zacznij, coś może ci się uda. I tak, no to zrobiłem, że tak powiem, zakup tych sprzętów komputerowych. Przywiozłem je do Polski. I tata miał mi pomóc, wiadomo, mieliśmy to razem sprzedawać tutaj. No i tak, tak się zaczęło. No, minął tydzień, drugi, tam z tatą kontakt był. No sprzedajemy, trzeba zbierać na kolejny sprzęt, wiadomo, że to nie od razu Polskę zbudowano i tak dalej. No się pytam później po miesiącu, tata, gdzie są te pieniądze, bo ja zaraz mam czynsz do zapłacenia. Miało być coś tam sprzedane, jesteś w Polsce, masz większy, że tak powiem, lepszy zbyt tutaj w Polsce. No i nic, no telefony się zaczęły urywać. W końcu pojechałem do Polski. No i przyjechałem tutaj właśnie, mój tata się przeprowadził z Ostrowa do Kalisza. I przyjeżdżam do mieszkania, tata... Napity, że szkoda mówić. Pytam się, gdzie pieniądze. Pieniędzy nie ma. Musiałem jeszcze pożyczyć na powrót z powrotem do Polski. I wtedy już się tak całkiem... Zaczęło wtedy to tak sypać u mnie te problemy finansowe. I później się też do ojca przez 5 lat nie odzywałem. Miałem do niego żal, bo po prostu wydał majątek, który mi się wydawało. To nie było dużo pieniędzy, bo to było około 2000 euro. Majątek, który sprzedałem też auto. I ten majątek, który tak uzbierałem, chciałem zainwestować, wiadomo, żeby to jakoś żyć. No i od tamtej pory tak mi się wydaje, że to był właśnie ten punkt, gdzie tak po prostu, gdzie to się wszystko tak zaczęło sypać u mnie finansowo.
Trochę to rozumiem, ale trochę też się pan usprawiedliwia cały czas. Gdzieś tam szuka pan usprawiedliwienia.
Szukam cały czas usprawiedliwienia i powiem pani, że nie wiem, dlaczego szukam usprawiedliwienia. Nie wiem, może mam taki charakter. Nie wiem, myślę tak, próbuję to w sobie jakoś, nie wiem, jak to ująć, rozkminić, dlaczego też taki jestem. Byłem nauczony po prostu też może w domu, że też wszystko miałem też na początku. Nie było to tak, wiadomo, niektórzy koledzy w podartych spodniach chodzili, ja tam, tata jeździł do Niemiec, przywoził auta, tam mój ojciec swego zdrowego czasu, mój ojciec świętej pamięci, że tak powiem, zdrowego czasu, to był bardzo obrotny, w Ostrowie bardzo znany też. I tak łatwo mi to przychodziło. Miałem problemy w szkole, tam powiedzmy pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasa podstawowej, to zamiast sam, to mnie wysyłali też na korepetycje i nie, zawsze miałem to jakoś ułatwione, a później też...
A później jak nagle pojawiły się górki, to
górki,
już...
To właśnie się to skończyło. Nie, może jestem takim człowiekiem, a wiem, że jestem takim człowiekiem, że po prostu jeżeli mam bardzo dużo stresu, bardzo dużo na głowie, nie jestem w stanie się wywiązać ze wszystkiego po prostu, nie? Także przychodziły na przykład złe oceny ze szkoły, tutaj powiedzmy z rodzeństwem hałas, że nieposprzątane tutaj i tak, tak to się...
Panie Piotrze, życzę panu, żeby pan dobrze wykorzystał jeszcze tam chwilę czasu, kiedy pan jest w oddziale zewnętrznym, żeby pan no nie tylko miał czas na książki, ale też właśnie na słuchanie mądrych podpowiedzi. Dobrze, że ma pan jakiś wgląd w siebie i że zdaje pan sobie ze swoich słabszych stron. Dobrze, że chce pan nad tym pracować, tylko naprawdę ma pan jeszcze mnóstwo pracy do wykonania, zanim
bardzo,
pan wyjdzie.
Bardzo.
A tak jak pan powiedział, jest żona, jest dwójka dzieci, którymi trzeba się w różny sposób zająć, nie tylko finansowy, ale też taki wychowawczy. I życzę panu naprawdę wszystkiego dobrego, tego, żeby pan odnalazł siebie i odnalazł tą właściwą drogę, drogę dorosłości.
Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze słuchaczom po prostu też przekazać, bo na pewno jest dużo starszych osób, które będą słuchały tej audycji, żeby po prostu uważały na telefonistów, którzy się podają za prokuratorów, za syna, za kogo, jakiegoś, jakąkolwiek inną osobę, żeby po prostu uważały, że to nie jest tak, że tak jak kiedyś słyszałem na już końcowych akcjach, gdzie tam prokurator trzyma pana syna w areszcie, proszę wpłacić 20 tysięcy kaucji w tym momencie, bo za chwilę trafi do zakładu karnego na 5-10 lat za jakieś tam przewinienie. Chciałbym uprzedzić te osoby, żeby najpierw zweryfikowały, żeby zadzwoniły do syna czy tam do córki, żeby to po prostu nie dało się po prostu też nabrać. Ja się dałem nabrać, później już było świadomie, przyznaję się do tego, bo później było świadomie, bo nie było tak, że cały czas naiwnie to robiłem. Przeprosić chciałbym i naprawdę, żeby jak najwięcej uważali ludzie, przede wszystkim starsi, na siebie.
Dziękuję bardzo.